Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Iza Serafin, dzień dobry. Mamy piąty dzień nowego roku, powoli się z tym oswajamy, chociaż jeszcze chyba mamy problemy z pisaniem daty. Ja mam, ale pomału ten 23 ulatuje jakoś z naszej świadomości, a nowy, no cóż, jak wiadomo, to czas postanowień i zmian, na przykład dotychczasowych nawyków. Na lepsze oczywiście, tego przynajmniej wszyscy byśmy sobie życzyli, ale w rzeczywistości, jak wiemy, bywa różnie. Niektórzy twierdzą, że jesteśmy w stanie dotrwać jedynie, uwaga, do 17 stycznia, tak więc niecałe 2 tygodnie zostały. Spieszmy się z radami, jak wytrwać. I taki jest nasz cel. W studiu po to są właśnie eksperci, a może ekspertki, jak sobie pani życzą, bo to teraz dowolnie. Feminatywy są w modzie. Jak? Ekspertki?
Dowolnie.
Dobrze, ekspertki. A są nimi dziś psychiatra, ekoterapeutka dr Katarzyna Simonienko z Centrum Terapii Alenor w Białymstoku.
Dzień dobry.
I psycholog, psychoterapeutka Aleksandra Maus.
Dzień dobry.
Ale niekonsekwentna jestem, bo psycholog, psychoterapeutka, powinnam powiedzieć psycholożka, psychoterapeutka, psychiatrka, ekoterapeutka. Ale to trudne. W każdym razie ekspertki z naszego regionu, konkretnie z Białegostoku, które będzie można usłyszeć w rozgłośni regionalnej, jaką jest Polskie Radio Białystok. I myślę, że będzie. Drodzy słuchacze, koniecznie zostańcie z nami.
Akademia Życia.
Ale zanim zapytamy nasze ekspertki, posłuchajmy, jakie są te nasze postanowienia i plany.
Zamierzam ćwiczyć. Pracować nad swoją kondycją fizyczną.
Więcej wysiłku fizycznego na pewno na ten rok.
Co roku sobie takie postanowienia robicie?
Co roku robimy, ale niestety nie utrzymujemy, ale mam nadzieję, że w tym roku się uda.
Chciałabym się skupić na tym, żeby wrócić do sportu, do aktywności fizycznej po ciąży, no bo musiałam zaprzestać, wiadomo, takiego trybu, jak do tej pory prowadziłam, czy jakieś tam zajęcia fitness, siłownia, tego typu zajęcia, właśnie chciałabym wrócić do tego.
Co roku, od kilku lat standardowo to samo, schudnąć, nauczyć się nowego języka i mieć lepsze oceny i zawsze kończy się tak samo, czyli wielką klapą.
Głównie to są takie właśnie postanowienia zdrowotne, że tak powiem, czy jakaś tam dieta, czy aktywny tryb życia. Do jakiejś tam części, do któregoś miesiąca się najczęściej udaje, a później jakoś tak coraz gorzej z tym. Mój osobisty problem to właśnie jest taki, że odpuszczam za szybko. Cierpliwości mi czasami brakuje, ale co roku jest coraz lepiej, coraz dłużej to się, więc myślę, że za kilka lat może dojdę, że cały rok wytrzymam w tych swoich postanowieniach.
Dla mnie idea postanowień noworocznych jest piękną ideą. Nie ma takiej innej motywacji w roku. To jest właśnie ten jeden dzień, jeden miesiąc w roku, który właśnie daje ten typ motywacji. I dlatego ja zwykle praktykuję coś takiego, praktykuję wymyślanie sobie czegoś, co właśnie zmienię, ale to nie jest 10 rzeczy, to nie jest 15 rzeczy, to jest jedna rzecz, bo jeżeli skupiam swoją uwagę na tylko jednej rzeczy i jej nie rozdrabniam, to wtedy więcej może mi się udać i mój priorytet jest tylko i wyłącznie jeden i właśnie tak robię.
No właśnie i ta pani powiedziała bardzo mądrą rzecz, że trzeba sobie wyznaczyć jeden konkretny cel i to zwiększa szansę na sukces, jak będzie jeden.
Ja myślę, że nie będziemy się, tak jak pani wspomniała, rozmieniać na drobne, bo czasami jest nam ciężko połapać dużo różnych tematów, jak jesteśmy za bardzo ambitni. Ja się mogę odnieść do siebie, że ja mam jedno góra, dwa postanowienia i one niekoniecznie się objawiają w nowym roku. One się objawiają spontanicznie w różnych częściach roku, więc jest mniejsza presja, a ja pod presją niezbyt dobrze pracuję, więc jak mam więcej luzu, to skuteczniej idzie.
Ale w ogóle sensowne jest takie wyznaczanie sobie nawet tego jednego celu albo dwóch, skoro i tak, jak pokazują badania, i tak one się kończą porażką, te nasze postanowienia i plany. I potem no jest tak gorzej, no samopoczucie jest słabe. No jak i ja jestem słaby, znowu mi nie wyszło.
Ja myślę, że też cele potrzebują być realne. I to często w odniesieniu do jakichś naszych złych nawyków czy porażek mamy tendencję radykalnie formułować te cele. Na przykład ktoś mówi, że będę chodził codziennie na basen albo będę ćwiczył jogę 4 razy w tygodniu. Ja zresztą nawet czasami słyszę, że chcę kupić karnet od razu full na wszystkie możliwe zajęcia.
No, od razu z góry, nie?
Tak. I to rzeczywiście potem promuje porażkę. Zachęcam, żeby te cele były realne. To jeśli mam pływać, to lepiej ustalić sobie, że nie codziennie, tylko raz w tygodniu spróbuję, żeby mi się udało.
Ale czy w ogóle warto sobie te postanowienia robić, wyznaczać takie cele?
Mi się wydaje, że warto, jeżeli to nas ma motywować do dobrej zmiany, bo jeżeli tej motywacji zabraknie, no to w zasadzie dlaczegoż cokolwiek miałoby się zmienić. Natomiast jeżeli mamy jakiś cel, do którego chcemy dążyć, tylko tak jak Ola tutaj mówi, rozsądnie, żeby nas to nie kosztowało za dużo energii, bo to ma służyć dobrostanowi, więc jeżeli to będzie zbyt duży koszt, to zamiast dobrostanu nam się zrobi tylko frustracja, zmęczenie i zniechęcenie, to jak najbardziej tak i to może dotyczyć różnych rzeczy. Niekoniecznie, tak jak tutaj państwo opowiadali, że wszyscy musimy zbudować super formę i schudnąć, żeby się wbić w strój kąpielowy latem, ale to mogą być takie rzeczy, na przykład, żeby więcej odpoczywać, żeby sobie więcej czasu spędzać z dziećmi, albo żeby sprawiać sobie drobne przyjemności, żeby zadbać o siebie, więc coś, co będzie nam się dobrze kojarzyć, dodatkowo będzie motywować, bo będziemy też na to czekać.
Tak, poza tym, jak mówią specjaliści, motorem rozwoju jest zmiana, tak? Dobrze powiedziałam? Coś takiego, nie?
Ja też słyszałam, że trauma, ale może nie idźmy w tym kierunku.
To my dzisiaj nie o traumie, tylko o zmianie. I wielu z nas, oczywiście nie ukrywam, że ja również, chcę zmienić pewne swoje nawyki. No i mam nadzieję, że nasze ekspertki podpowiedzą, jak to skutecznie zrobić.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Może tak, żeby nas ten nowy rok nie blokował, to zapomnijmy na moment, że mamy początek roku i jak zwykle o tej porze robimy sobie pewne postanowienia, które, jak mówiłam, i tak zazwyczaj kończą się fiaskiem, to po prostu zakładamy, że chcemy zmienić pewne niechciane nawyki, na przykład wydawanie pieniędzy bez zastanowienia, albo objadanie się nocami słodyczami, albo unikanie jakiejkolwiek aktywności. To od czego zacząć?
Mnie się wydaje, że jest istotne, żebyśmy rozumieli, dlaczego mamy nawyki.
O, właśnie, może od geneza. Dlaczego mamy w ogóle te nawyki?
Nawyki są takim spontanicznym sposobem dostarczania sobie przyjemności w sytuacji, kiedy mamy napięcie. Kiedy mamy napięcie, kiedy jest nam źle, naturalnie nasz organizm dąży do takiego dobrostanu, chce, żebyśmy się poczuli lepiej, więc szukamy czegoś, co da nam przyjemność. No i tutaj to, co daje przyjemność tak natychmiast, to są z reguły właśnie rzeczy ogólnie dostępne, typu właśnie te słodycze, czy włączenie filmu, czy scrollowanie Facebooka. To jest, no,
Zakupy przez internet.
Albo zakupy, prawda? I daje to natychmiastowy jakiś rodzaj rozładowania tego napięcia. Natomiast z nawykami jest tak, że tu i teraz one zredukują napięcie, a długofalowo dadzą nam niestety problem, bo będziemy od tych słodyczy mieć nadwagę albo od tych zakupów debet. I długoterminowo to
albo
one...
od tego scrollowania w nocy bezsenność.
Albo
pogorszenie snu, nie bezsenność.
Albo pogorszenie relacji, snu, tak. Prawda? Bo się wyłączamy coraz bardziej i nadmiarowo. Natomiast to, co jest istotne w pracy nad nawykami, to fakt, że trzeba dać sobie coś w zamian. Czyli jak jest nam źle, potrzebujemy rzeczywiście zatroszczyć się o siebie, żeby było nam lepiej. Natomiast w taki sposób, który będzie dla nas zdrowy. I przeważnie te zdrowe sposoby wymagają więcej wysiłku. I to jest to, czego unikamy w tych sytuacjach, że nie chcemy w sytuacji, jak jest nam źle, robić sobie zdrowej surówki. Bo to może nawet by też pomogło w sensie tego dobrostanu, ale wymaga wysiłku. Tak samo jak ćwiczenie fizyczne, tak samo jak rozmowa. To jest już jakiś rodzaj energii, którą musimy włożyć. I tym się różnią te zdrowe regulacje tego napięcia od nawyków, że jest trochę inna ekonomia. W nawykach teraz mam przyjemność, a potem mam problem w regulacji. Teraz mam wysiłek, a potem jest mi dobrze.
No dobrze, ale chcemy te nawyki niechciane zmienić, no bo widzimy, że to naprawdę nie jest dobre. To, że właśnie mamy debet na koncie, to, że wstajemy rano niewyspani po tym scrollowaniu do pierwszej, drugiej w nocy, to, że się tymi słodyczami obiadamy, bo nam łatwiej oczywiście otworzyć pudełko z czekoladkami niż robić surówkę. W ogóle w nocy nie powinno się jeść nawet surówek, prawda? Jak skutecznie te nawyki zmienić, od czego zacząć?
Ja myślę,
znamy już mechanizm nawyków, teraz chcemy je zmienić.
Ja myślę, że jeżeli jeszcze nie jesteśmy na tyle zmęczeni, że musimy się rozładowywać na już, to dobrze jest sobie tak zaplanować dzień albo tydzień, żebyśmy się nie doprowadzali do stanu, w którym będziemy wykończeni i będziemy musieli natychmiast zaspokoić jakieś swoje potrzeby, żeby się poczuć milej, bo wtedy zwyczajnie będzie za późno. To, tak jak Ola mówi, że jeżeli ja wrócę z pracy o godzinie, nie wiem, 21 już będę padać na nos, no to faktycznie mój układ nagrody będzie żądał i błagał, żebym ja szybciutko go czymś zaspokoiła. I wiem, że układ nagrody to jest taka część mózgu, która jest napędzana dopaminą i jeżeli za często w bardzo łatwy sposób będziemy ją stymulować, to z nawyków nam się mogą zrobić uzależnienia i to nie tylko od substancji typu, nie wiem, alkohol czy czekolada, która cukier podobno jest bardzo uzależniający, ale też tak zwane uzależnienia behawioralne, czyli właśnie będzie nam ciężko kontrolować to scrollowanie, to kupowanie i tak dalej. Więc myślę, że przede wszystkim powinniśmy na początku zobaczyć, jak wygląda długofalowo mój miesiąc rozpisany w terminarzu, mój tydzień, czy ja będę mieć siłę, żeby sobie wieczorem na przykład tą sałatkę zrobić. I ja bym rozróżniła rozładowywanie lub kompulsję, a nagrodę. Bo myślę, że nagradzanie się jest super i jeżeli ja to mam zaplanowane, wiem, że dzisiaj będę pracować długo, ale mam sobie przygotowany super posiłek, wiem, że czeka mnie jakaś miła kąpiel, mam to wszystko w planie, to będzie to łatwiej realizować. Z drugiej strony mamy też takie zalecenia pomocnicze, które wprowadzili kanadyjscy lekarze. W Kanadzie zrobiono program tak zwanych zielonych recept, żeby oprócz tego, że pacjenci są leczeni farmakologicznie, to żeby też byli motywowani do zdrowego stylu życia, do wychodzenia do przyrody, do tego, żeby zdrowo się odżywiać, ćwiczyć i tak dalej. I co kanadyjscy lekarze mówią? Przede wszystkim zmotywuj jeszcze kogoś, żebyście robili dobrą rzecz razem. Czyli tak jak my tutaj dzielnie chodzimy sobie na jogę i jak ja mam nie pójść na tą jogę, no to mi jest wstyd, bo przecież Ola pójdzie, więc trzeba być systematycznym.
Albo mówi, no co ty nie pójdziesz?
No ty nie pójdziesz, tak.
A ja sama pójdę, no to ja przez ciebie też mogę nie iść.
I stoi pod domem, no to już ja włożę te dresy, nie? A tak bym pewnie zaległa.
Czyli to działa.
To działa.
Dobry pomysł.
Druga sprawa to jest, żeby się nie przeciążać, żeby zdrowy nawyk nie był zbyt dużym kosztem energetycznym. Czyli na przykład, jeżeli mam taką potrzebę, żeby sobie wychodzić więcej na powietrze, a mam w pracy przerwę na lunch, to zamiast pójść zjeść go, nie wiem, w jakiejś kafejce, to mogę go zjeść na zewnątrz. Jeżeli ćwiczę, chodzę na bieżnię, no to mogę pójść pobiegać do lasu. Więc czas jest ten sam poświęcony, ale realizuję coś w inny sposób. Kolejną sprawą jest umawianie się ze sobą i to też w Kanadzie zalecają, żeby wpisywać dobre rzeczy w terminarz. Oni mówią na przykład traktuj naturę jak partnera biznesowego. Wpisujesz sobie, że dzisiaj o tej godzinie, czy w każdy piątek od tej godziny do tej będę na przykład sobie poświęcać ten czas na to i na to. Albo randki w małżeństwie też to jest fajna opcja, jeżeli one są wcześniej umówione i mamy jakiś taki swój schemat. Więc jest troszkę tych takich kruczków. Wymaga to systematyczności. Systematyczność wymaga pewnej dozy odpoczynku. Jeżeli będziemy super zmęczeni, no to będzie nam z tym dużo trudniej, więc długofalowo.
Ale mamy tych kalendarzy mnóstwo teraz, bo zazwyczaj na początku roku dostajemy różne kalendarze, notesiki z miejscem na dopiski. Bardzo dobrze. To jest świetny pomysł, żeby sobie usiąść i zaplanować to wszystko. Te spotkania biznesowe z naturą, te randki z mężem, wypady z dziećmi, tak?
Tylko może nie od razu na cały rok, bo mi się wydaje, że wtedy to...
Czyli co, na miesiąc?
Za duża presja. Mi się miesiąc sprawdza. Ja na przykład robię tak zwane challenge w rodzinie. Miesiąc bez plastiku. I próbujemy nie kupować nic w plastikowych opakowaniach. I potem się okazuje, że jak przez miesiąc mogliśmy... No to w sumie dłużej też by się dało.
No właśnie. Po jakim czasie możemy już być spokojni, że jesteśmy na dobrej drodze i utrwalamy te pożądane nawyki i już teraz będzie z górki. Możemy mieć takie poczucie pewności, czy nie? Czy zawsze te pokusy gdzieś tam, że możemy zboczyć?
To trochę zależy od naszego nawyku. Jeśli takim nawykiem jest na przykład alkohol i ma już takie jest trochę nadużywany, to wówczas mamy do czynienia nie tylko z uzależnieniem behawioralnym, że to jest jakiś nasz sposób sięgania i regulowania napięcia, ale też z biologicznym. I takie nawyki, które wiążą się z uzależnieniem biologicznym, jak cukier, alkohol, leki, no to w zasadzie nie jesteśmy spokojni tutaj, nawet jak mamy dłuższą abstynencję. Musimy czuwać nad tym, żeby utrzymywać dobry, zdrowy sposób funkcjonowania przez bardzo długi czas.
Ale jeśli mówimy tutaj o tych słodyczach, o tym scrollowaniu, o tym kupowaniu, to czy to tak samo działa, ten mechanizm, czy trochę inaczej.
Myślę, że to jest istotne, żeby dać sobie coś w zamian. Jeśli wytworzymy zamiast scrollowania inną, dającą satysfakcję, aktywność, która zacznie nam dostarczać przyjemności, zaczniemy też czerpać benefity, bo na przykład spacerujemy więcej, czujemy się fizycznie lepiej, mamy lepsze relacje, to te benefity będą bardzo przekonywały do tego, żeby kontynuować podjętą aktywność. To jest bardzo ważna część, że tam z czasem wykształca się ta właśnie długoterminowa nagroda, która nas motywuje wtórnie.
Dobrze, a jeśli już zboczymy z tej dobrej ścieżki, no i wtedy będziemy mieć takie poczucie porażki, to co, próbować znowu? Czy wiele osób mówi, no nie, nie udało mi się, po prostu jestem słaby i wracam.
Ja myślę, że ważna jest wyrozumiałość w stosunku do siebie. Najczęściej polegamy ponownie w sytuacjach kryzysów. Wtedy mamy tendencję do wracania do najprostszych, najszybszych rozwiązań i te nawyki wtedy tam się gdzieś przypominają. Ale warto wtedy zamiast dojeżdżać się jakimś poczuciem winy czy krytyką, powiedzieć, no okej, miałem trudniejszy moment, tutaj poległem, nie udało mi się, ale pamiętam, jak dobrze się czułem, kiedy robiłem dla siebie coś dobrego i mogę próbować na nowo się sięgać po to, co mi służyło.
Czyli wybaczamy sobie i idziemy dalej.
Na pewno tak. Ja pamiętam taką sytuację z gabinetu, gdzie kilka razy ktoś z pacjentów mówił, że no przecież jestem po terapii, znam już te nowe mechanizmy, a jak jestem w stanie zmęczenia, wyczerpania, to i tak sięgam po te stare, których się kiedyś tam nauczyłem. I moja koleżanka jedna mówi, słuchaj, to jest normalne, bo to działa tak. Jeżeli masz przez 20 lat w tym samym biurze kosz, który stoi w prawym rogu pomieszczenia i rzucasz tam papierki, a potem kupują ci super nowy kosz z niszczarką i stawiają go przy samym twoim biurku po lewej stronie, to jako ty pamiętasz, będziesz z niego korzystać, ale jak się zagapisz, będziesz zmęczona, śpiąca i tak rzucisz papier w tamten kąt. Więc jakby, żeby się nie karać za to, nie mówić, że to jest wyznacznik mojej słabości, tylko to jest wyznacznik tego, że jestem realną osobą. Tak. Mogę mieć gorszy moment.
To jest takie ludzkie, takie naturalne. Sztuka niełatwa, ale chyba jednak warto.
Akademia Życia.
O zmianie nawyków dziś rozmawiamy. Załóżmy, że niezależnie od tego, że mamy początek nowego roku, od przypadkowa zbieżność. Ale jeżeli już przy tym jesteśmy, to niektórzy eksperci, tak jak wspominałam, twierdzą, że większość osób rezygnuje z postanowień gdzieś tak w połowie stycznia. Według niektórych w okolicach Blue Monday, czyli najbardziej depresyjnego dnia w roku, który przypada na trzeci poniedziałek stycznia. Panie też uważają, że to ma ze sobą jakiś związek i w ogóle warto przejmować się tym Blue Monday, no już niedługo. Więc jakoś się tak nastawmy albo się nie nastawmy. Ma to jakieś znaczenie?
Chyba się trochę nakręcamy tym
diagnostycznym.
Tak.
Och, jaka depresja mi dzisiaj dopadła. No depresyjny dzień w roku. Zastanawiam się też. Człowiek wstaje i myśli sobie, depresyjny dzień w roku. No muszę mieć jakiś spadek nastroju, bo nie wypada nie mieć, nie?
Mi się bardzo dobrze Blue Monday kojarzy, bo ja pamiętam, że myśmy adopcję psów rozpoczęli właśnie w Blue Monday, gdzie nasz pierwszy pies nazywał się Blue Monday, bo wtedy został adoptowany, więc co roku nam się to cyklicznie powtarza, że w styczniu trafiają do nas jakieś nowe fajne zwierzaki i może i na zewnątrz jest depresyjnie. Jeżeli byśmy bardzo mocno próbowali żyć takim trybem życia, jak żyjemy latem i próbować wykrzesać z siebie tyle energii, to pewnie byśmy byli wykończeni, ale zazwyczaj dajemy sobie zimą więcej luzu. Dajemy sobie czas na koc, na kakao, na to, żeby sobie po prostu posiedzieć, odpuścić, część obowiązków sobie gdzieś tam przesunąć na później. I ja nie czuję aż takiego zmęczenia, bo to jest mój czas na zwierzaki, na kocing i na jakieś tam drobne przyjemności właśnie związane z kołem roku, z tym, co się dzieje w przyrodzie. Przyroda śpi, my sobie też troszkę odpuszczamy. I może dlatego, jak ta wiosna się zbliża, to my już jednak chcemy te rzeczy szybko realizować. Mi dwa badania przychodzą do głowy. Jedno jest o słodyczach. To myślę, że taki nośny temat po świętach. Ono dotyczy flory jelitowej, która... To są takie bakterie, które właśnie żyją w naszych jelitach i one mają różne szczepy. I są takie szczepy, które się rozwijają wtedy, kiedy im dostarczamy cukier, ponieważ one bardzo lubią z tego cukru korzystać. I one wydzielają substancje, które docierają do naszego mózgu i skłaniają nas, żebyśmy spożywali więcej węglowodanów. Więc to trochę tak brzmi paranoicznie, ale można powiedzieć, że są w naszych jelitach istoty, które nas zmuszają do jedzenia słodyczy. I żebyśmy tą florę sobie mogli wyregulować.
Taki szatan gdzieś tam
trochę
się...
Tak, trochę trochę tak w mikrobiomie. Żebyśmy ten mikrobiom sobie wyregulowali, to mówi się, że przynajmniej 2-3 tygodnie odstawienia węglowodanów, wtedy te lubiące słodycze sobie troszeczkę tam wyzdychają, mówiąc kolokwialnie, gdzieś się wycofają, a te zdrowsze szczepy zostaną. Natomiast w klinice też psychiatrycznej my mamy okres tak zwanych 3 miesięcy na zmianę nawyków związanych na przykład z substancjami czy z hazardem. Mamy leczenie, które układ nagrody ma troszeczkę jakby przemodelować i ten czas, kiedy wspomagamy farmakologicznie pacjenta, to są zazwyczaj 3 miesiące i mówi się, że krócej jest to bardzo trudne, natomiast to może być i trochę dłużej, więc nie bądźmy zbyt niecierpliwi, bo to czasami wymaga i pół roku.
Tak, i posłuchajmy jeszcze może na koniec rad na temat zmiany nawyków mentora szkoleniowca i autora książek Fryderyka Karzełka.
Jeżeli czujemy, że są pewne rzeczy w naszym życiu, które chcemy poprawić, wprowadzić, to w naszym interesie jest zacząć jak najszybciej. Pamiętajmy, że nauczenie się nowej aktywności zajmuje trochę czasu. Według badań jest to od 18 do nawet 254 dni. Średnio przyjmuje się, że to 66 dni. To ciężka praca, która oczywiście się opłaca. Trzeba jednak wykazać się wytrwałością i samozaparciem. Nawet gdy się potkniemy, a potkniemy się na pewno, to co świadczy o naszej sile, to próbowanie aż do skutku. Radzę, aby zadbać o 6 obszarów w życiu, tak zwany heksagon szczęścia, a są to zdrowie, praca, finanse, rozwój, relacje i czas dla siebie. Każdy z nas musi zastanowić się, w którym obszarze coś kuleje. Najpopularniejsze jest bezsprzecznie odchudzanie. Tego postanowienia nie da się przebić, jest ono też najtrudniejsze do utrzymania. Ćwiczenia i zdrowa dieta to coś niezwykle istotnego. Są to zmiany życiowe i budowanie rutyny dnia, gdzie naprawdę potrzebujemy silnej woli. Przydadzą się nam wskazówki, czyli aby rano pójść na trening, połóżmy koło łóżka wieczorem ubrania sportowe. Będzie to wskazówka i motywacja dla naszego mózgu. Aby uniknąć niezdrowych przekąsek, zastąpmy je pestkami, warzywami, orzechami i trzymajmy je w szafkach zamiast chipsów i cukierków. Są to proste rzeczy, w teorii, ale tak trudne do wykonania dla większości z nas. Na duży sukces składa się właśnie wiele małych nawyków. To tak zwane habit stacking. Chcesz pamiętać o witaminach każdego dnia? Trzymaj je przygotowane obok porannej szklanki wody. Chcesz zacząć oszczędzać? Przy każdym przelewie, gdy coś kupujesz, płacisz, przelewaj 10% na konto oszczędnościowe. A najlepiej wpłacaj na nie ustaloną kwotę po każdej wypłacie. Płać najpierw sobie. Po pewnym czasie zauważysz, że zmiany, jakie prowadziłeś, są naturalne. Nie musisz już o nich myśleć. Robisz je automatycznie. Czyli spełniłeś swoje zamierzenie.
I tego automatyzmu w utrwalaniu dobrych nawyków wszystkim życzymy. Czego jeszcze panie tak motywująco pożyczą naszym słuchaczom a propos nawyków, ich zmiany?
Ja życzę wyrozumiałości w stosunku do siebie, żeby wszystkie wyznaczane cele były oparte na realności, żebyśmy mieli fajne marzenia, żebyśmy konstruowali fajne cele, ale żebyśmy potem odnosili te cele do naszej realności, naszych możliwości czasowych, zdrowotnych, żeby wszystkie dobre postanowienia służyły nam, a nie my postanowieniom.
A ja życzę przyjemności w tych nowych aktywnościach, które sobie postanowimy, dlatego że jeżeli jest nam miło, no to łatwiej to jest utrzymać i żeby to nie było za dużo naraz. Tak jak przedmówczynie wspominały, jedna rzecz, może dwie, niekoniecznie na rok, może najpierw na miesiąc, a potem już samo pójdzie. Ważne, żeby było fajnie.
No i nie przywiązujmy się do tego, że mamy nowy rok i koniecznie musimy coś szybko postanowić, bo nam styczeń minie. I nie przejmujmy się tym 17 stycznia i Blue Monday też. I w ogóle nie przejmujmy się, życie jest piękne. Naszym ekspertkom bardzo dziękujemy za cenne rady, a udzielały ich dziś psychiatrka, ekoterapeutka dr Katarzyna Simonienko i psycholożka, psychoterapeutka Aleksandra Maus, tak feminatywami dzisiaj pojechałam. Jeszcze raz bardzo paniom dziękuję.
Dziękujemy.
I tradycyjnie przypominam, że ta audycja do odsłuchania także na radiobiałystok.pl, a kolejna Akademia Życia już za tydzień. Iza Serafin, do usłyszenia.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.